historią, o której myślałem już bardzo dawno temu, a teraz skłoniły mnie dwie sprawy. Jedna siostra, która kiedyś ten wykład słyszała, prosiła, żebym go powiedział, a drugie, u nas mamy takie nabożeństwa, po domach się spotykamy w piątki i tam akurat badaliśmy ten fragment Biblii, z którym się z Wami chcę podzielić. Jest to fragment, który dzieje się właśnie o takiej porze, jak jest teraz, na wiosnę. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili chyba o jednej z piękniejszych ksiąg, jaka jest w Biblii, o księdze Rut. Ponieważ ja ten wykład już kiedyś mówiłem, jeden brat nawet, co pamiętał, w Łodzi brat Wojna mówi, pamiętam, brat go mówił, ale to było 30 lat temu prawie. Ale być może ktoś go słyszał, może go później też jeszcze mówiłem. Natomiast braterstwo, ponieważ czym się jest starszym, to tym się dłużej mówi, to ja z bratem się tak mówiłem, żeby was nie znużyć, że będę mówił dwa razy, dwa wykłady o tym samym. Czyli na ten jeden temat. Księga nie jest długa, ma cztery tylko rozdziały, ale wbrew pozorom jest bogata w treść. I ta książka, ktoś przeczyta raz książkę, drugi i trzeci mówi, no wystarczy. Natomiast ta książka jest taka, że czym więcej się czyta, to tym więcej się widzi. Czym dłużej się żyje, to tym dłużej się czyta i tym bardziej się rozumie. I gdy już człowiek myśli, że no już wiele wiem, to wtedy trzeba już odchodzić, bo życie się nam kończy. Po prostu nie staje nam życia. Księga Rut toczy się w czasach, gdy w Izraelu rządzili sędziowie. Jest to czas, gdy Izrael przyszedł do ziemi obiecanej, wyszedł z Egiptu, wszedł do ziemi obiecanej i tam mieszkał, a gdy mieli problemy i zwracali się do Boga, to Pan Bóg posyłał ich sędziów. Czas sędziów był takim czasem, że Pan Bóg, gdy lud chodził źle, to zsyłał na nich pewne doświadczenia. Najczęściej to doświadczenie to byli wrogowie, którzy ich najeżdżali. A gdy wołali do Boga, to Pan Bóg im dawał sędziego, który ich wybawiał. I w tych czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Najprawdopodobniej ten głód to nie był przyczyną wydarzeń atmosferycznych, ale najprawdopodobniej głód był spowodowany działalnością ludzi, czyli przyszła jakaś obca armia, złupiła, nie było czym zasiać, albo zniszczyła plony i nastał głód. I pewien mąż z małego miasta, które nazywa się Betlejem, zdecydował się na opuszczenie swojego kraju. Wziął żonę i dwóch synów i zdecydował się iść do Moabu. No my dziś mówimy jechać za granicę, no gdzieś bardzo, bardzo daleko, ale czasami za granicą to jest blisko. To zależy, jak to daleko mieszka od granicy. A Betlejem, jakbyście popatrzyli, a niektórzy może mają w Bibliach mapy, to można odwrócić i zobaczyć, że Betlejem od granicy moabskiej, no to tak 30-40 kilometrów to jest góra. To nie jest tak daleko. Ale niemniej jednak to już była zagranica. To już był inny kraj. Ten człowiek nazywał się Elimelech. Miał żonę imieniem Noemi i dwóch synów. Machlona i Chiliona. A oni byli Efratejczykami z Betlejemu Judzkiego. Przyszli z Betlejemu na pola moabskie. Zresztą zawsze decyzja o tym, żeby opuścić swój kraj, swoje miejsce, gdzie się człowiek urodził, gdzie jest jego ojczyzna, jest zawsze trudne. Ale ten człowiek miał na utrzymaniu rodzinę. Miał żonę i dwójkę dzieci. Wiecie, jak jest głód, to dla rodziny nie jest to sytuacja nigdy sprzyjająca. Ten człowiek podjął decyzję, że opuści swoją swoją ojczyznę, opuści ziemię izraelską i uda się do sąsiedniego Moabu. Kraina podobna, podobne góry, podobny klimat, ale tam nie było głodu. Najprawdopodobniej dlatego, że no tam nikt tego kraju nie niszczył. I ten człowiek wraz z rodziną poszedł do ziemi moabskiej. Opuścił tą ziemię, do której zaprowadził ich Pan Bóg i która miała być jaka? Mlekiem i miodem płynąca. No, widocznie chyba taka nie było, skoro ją opuścił dlatego, że był głód. Poszedł do krainy obcej, do ziemi moabskiej, ale tak stało się, że niedługo tam pomieszkał, bo umarł. No tak się zdarza. No, człowiek, szczególnie jak już jest takim dojrzałym albo lekko przejrzałym wieku, no to nie jest to nic niezwykłego. Dawniej ludzie umierali jeszcze szybciej, bo nie była tak rozwinięta służba zdrowia. Ale została jego żona i dwaj synowie. I ci dwaj synowie zdecydowali się pojąć za żonę Moabitki, no, które tam mieszkały. Jedna z nich nazywała się Orfa, a druga Rut. I jak mówi nam księga Ruty, mieszkali tam około 10 lat. I stało się tak, że obaj ci synowie Noemi, Mahlon i Chilon, obaj też umarli. I ona pozostała sama. No, można powiedzieć, umarł mąż, to przypadek. Umarł jeden syn, umarł drugi syn. Ta kobieta zaczęła myśleć, to chyba nie jest przypadek. Została sama w obcym kraju. No i może nie wszyscy z nas wiedzą, ale kto przebywał za granicą, kto tam troszkę pracował dłużej jak kilka dni, to wie, że w obcym kraju to się jest dobrze, ale jechać na wakacje, a pracować i żyć, no to jest troszkę ciężko. Tym bardziej, że w obcym kraju to lubię jeszcze przypomnieć, kim jesteś. I szczególnie, jak się przyjeżdża z kraju biedniejszego. Lubią to ludzie wypominać. Ta kobieta, tak prawdę mówiąc, została również bez środków do życia. Dzisiaj to jeszcze by z ZUS-u, z Polski, dostała jakąś tam niewielką, ale emeryturę. Albo wdowią rentę. Wtedy czegoś takiego nie było. W związku z tym zdecydowała się wrócić do swojej ojczyzny, do ziemi izraelskiej. Ale z nią mieszkały jeszcze po śmierci synów jej dwie synowe. Orfa i Rut. I gdy ona wyszła z tej miejscowości, w której przebywała, wraz z nią wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej obie jej synowe. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Ten werset dużo nam mówi. Pokazuje nam, że te kobiety moabskie, Orfa i Rut, były bardzo dobrymi kobietami, bo okazywały dobroć nie tylko swoim mężom, ale i swojej teściowej. Zresztą ja wam dam taki przykład, żeby uzmysłowić. Ktoś z was wyjeżdża do Ameryki z dwoma synami. I tam oni się w Ameryce żenią. A później coś się dzieje i trzeba wrócić. Czy znacie taki przypadek, żeby z Ameryki na przykład synowe wróciły z teściową? A nie polskiego pochodzenia. Ja tak prawdę mówiąc, to ciężko miałbym znaleźć. Może odwrotnie, to jeszcze by się znalazło, ale z bogatszego kraju jeszcze z teściową, bo z mężem to tak, ale z teściową? Dziwny przypadek. Teraz postawmy sobie pytanie, jaką kobietą musiała być Noemi, skoro jej synowe chciały z nią wrócić? Ale Noemi, widać z tej rozmowy, była kobietą bardzo rozsądną. Poprosiła te swoje synowe, że podziękowała im za to, co zrobiły dla niej i dla jej synów, ale mówi, wróćcie się do swojej, wy macie przecież nie tylko mnie, ale macie i swoich rodziców. No zawsze, no teściowa to nie, jak mówią niektórzy, to nie rodzina. No, więzów krwi nie ma. Więzy krwi są z matką i słuchajcie, ona mówi, wróćcie do swoich matek. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swego męża i pocałowała je, a wtedy one głośno zapłakały. Ona też myślała o tym, że no, nie była samolubna. Te synowe pójdą ze mną, ale co tam w ziemi izraelskiej? Przecież tam nie znajdą męża. Ona zdawała sobie sprawę, że w Izraelu prawo mówi, że nie wolno poślubiać moabitek. Pójdą ze mną, to nie znajdą, będą samotne. Idźcie i znajdźcie sobie męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały. I rzekły do niej, my z tobą wrócimy do twego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie córki moje, po cóż macie iść ze mną, czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie córki moje i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćby tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, czy wy czekałybyście aż dorosną? Czy miałybyście się wyrzec ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Ona ma wyrzut. Mówi, to nie jest wasza wina, to co się stało, że jesteście wdowami. To wina jest czyja? Moja. To przeciwko mnie zwróciła się ręka Pana. I wy jakby cierpicie niewinnie. To ja jestem winna. Pamiętacie podobną sytuację? Jeden człowiek tak powiedział, że to przeze mnie to wszystko się stało. Jonasz. On też mówi, ta burza to nie jest, wyrzućcie mnie i będzie co? Spokój. I ona mówi tak samo. Ja jestem przekonana, że to wszystko, co na was przyszło, to przyszło przeze mnie, więc opuśćcie mnie, idźcie, będziecie miały rodziny i będziecie szczęśliwe. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały, potem Orfa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Zauważcie, pada kolejny argument. Pierwszy był, argument wydaje się bardzo mocny. Wróć się do matki. Ale jeżeli on nie poskutkował, to mówi, wróć się do swojego ludu i do swojego Boga. To też jest dość silny argument. Do swoich zwyczajów, do swoich obyczajów, do swoich wierzeń. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, aby cię opuścić i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby i z nią zechciała, zaniechała dalszej rozmowy, zaniechała przekonywania. I tak te obie kobiety, już dwie tylko, szły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, to w Betlejemie powstało wielkie poruszenie. Dlaczego? Zawsze jest ciekawość, szczególnie w małych miejscowościach, jak się coś nowego dzieje. I kobiety mówiły, czy to jest Noemi? Ciekawe pytanie. Po 10 latach to tak człowiek się zmienia. No, powiedzmy, jak ma 5 lat i 15, to się zmienia. Ale jak ma powiedzmy 50 i 60, albo 40 i 50, to zmienia się tak bardzo, żeby go nie poznać? Raczej nie. A one się pytają, czy to nie jest Noemi? Myślę, że to pytanie nam też dużo, dużo mówi. Człowiek się niekiedy zmienia. Niekiedy się tak zmienia, że przychodzimy do kościoła, no patrz, nie poznałbym ciebie. Ale a często to nie poznajemy, a mu tego co? Nie mówimy. A dlaczego? Bo najczęściej takie zmiany są wtedy, gdy człowiek albo jest ciężko chory i wtedy twarz wychudnie, zmienia się strasznie, albo no czasami człowiek się bardzo zmienia, gdy ma ciężkie doświadczenia. Widocznie na twarzy Noemi widać było tak wielkie zmiany, że ludzie się zastanawiali, czy to jest właśnie ta Noemi, która wychodziła. A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Ona mówi, nie, ja już nie jestem Noemi, mówcie do mnie Mara, czyli gorzka, bo Pan Bóg mnie napełnił goryczą. Bogata wyszłam, ale Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Zobaczcie ciekawe słowa. Ta kobieta mówi, że wychodziła jaka? Bogata. Jak jest ktoś bogaty, to wyjeżdża za granicę. A choć nawet głód jest w kraju, to jak jest bogaty, to sobie zawsze jedzenie znajdzie. Czyli no, bogata to raczej ona tak w pieniądze to chyba nie była. Natomiast co ona nazywa bogactwem? Jakie bogactwo miała? To miała męża i dwóch synów. A teraz mówi, że Pan ją doświadczył i wróciła próżno. Tak wróciła Noemi wraz z nią Rut, Moabitka, jej synowa z pól moabskich. A przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Noemi mówi, że została doświadczona przez Boga. Mówi, bogata wyszłam, a biedna wróciła. Jak byście, braterstwo, dobrze oceniła tą swoją życiową decyzję? No, braterstwo, zobaczymy. Wydaje nam się, że bardzo trafnie oceniła, że była bogata, a przyszła biedna, że Pan Bóg ją doświadczył to na pewno. Ale z tym bogactwem to się jeszcze wstrzymajmy z oceną. Natomiast no, spotykamy się tu z tym problemem, który dzisiaj często mamy. Jak patrzeć na to, co nas spotyka? Czasami zwykłe wydarzenia. No śmierć jest takim codziennym wydarzeniem. Ale śmierć jedna, druga, trzecia powoduje, że człowiek zaczyna myśleć. Że czasami no, ludzie wierzący myślą, że nie dzieją się rzeczy przypadkowe. Że jak coś się dzieje, to znaczy, że to coś ma dla nich jakieś znaczenie. Noemi odcyfrowała, że to jest doświadczenie za to, że opuściła ziemię izraelską, ziemię, która była im dana przez Pana Boga. Ale przyszła do jej rodzinnej miejscowości, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Przyszły, ale powiedziała, że ona nie miała, przecież wróciła biedna, czyli nie miała pieniędzy. Nie miała pieniędzy, w związku z tym nie miała środków do życia. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła wtedy Rut Moabitka do Noemi, pozwól mi pójść na porę zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała, idź, córko moja. W owym czasie nie było tak, że pomoc społeczna wypłacała jakieś zasiłki. Jeżeli ktoś nie miał środków do życia, to musiał sobie sam radzić. Ponieważ Noemi z tego wynika była już dość w wieku takim podeszłym, bo mówiła, że nie może mieć już dzieci, to jedno o tym świadczyło, a druga sprawa, że chyba już nie miała siły pracować w polu, bo nie mówiła, to pójdziemy razem, tylko co? To idź moja córko. Dlaczego ona wróciła do Izraela? Jeden z powodów było zapewne to, że w Izraelu człowiek ubogi miał pewne prawa. W ziemi moabskiej nie znamy, jakie było prawa ludzi ubogich, czy się o nich troszczono. Natomiast wiemy, że w Izraelu Pan Bóg kazał się troszczyć o wszystkich, a szczególnie o wdowy i sieroty. Tego mamy liczne przykłady, a również dał pewne prawa, które należało przestrzegać. I w trzeciej księdze, żeby zrozumieć tą historię, musimy sobie przeczytać, z trzeciej księgi Mojżeszowej, 19 rozdział i werset 9 i 10. Gdy będziecie rządź zboża ziemi waszej, nie będziesz do końca tego wyrzynał, ani pozostałych chłosów żniwa twego zbierać będziesz. Także winnicy twojej grom do szczętu obierać nie będziesz, ani jagód opadających z winnicy swojej nie pozbierasz. Ubogiemu i przechodniowi zostawisz je, jam Pan Bóg wasz. I drugi raz to prawo zostało powtórzone w piątej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 24, a werset 19. Ale od 18. Ale pamiętaj, żeś niewolnikiem był w Egipcie i że cię wybawił Pan Bóg twój stamtąd, dlatego ja przykazuję tobie, abyś to czynił. Gdybyś żął zboże twoje na roli twojej, a zapomniałbyś snopa na polu, nie wracaj się, abyś go wziął. Przychodniowi, sierocie i wdowie to będzie, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdej sprawie rąk twoich. Gdy będziesz obierał oliwki twoje, nie oglądaj się na każdą gałązkę za sobą. Przechodniowi, sierocie i wdowie to będzie. Gdy będziesz obierał winnicę twoją, nie zbieraj gron pozostałych za tobą. Przechodniowi, sierocie i wdowie to będzie. A pamiętaj, iżeś był niewolnikiem ziemi egipskiej, przetoż ja tobie przykazuję, abyś to czynił. Pan Bóg im przypomniał, że byli niewolnikami i że niewolnik czasami nie dojada. I mówi, wy nie macie tak postępować jak właściciele niewolników. Wy musicie być jacy lepsi. I w związku z tym nie możecie do końca zbierać tego, co jest na polu. Macie to zostawić komu? Komu? Tu jest wdowie i sierocie. I ciekawe słowo. Ja zawsze to słowo w Biblii Gdańskiej czytałem przechodniowi, przez E. Ale rzeczywiście, jak tak się, to nie jest przechodzień, tylko przychodzień. A to jest różnica, bo przechodzień to jest taki ktoś, kto przechodzi. Na przykład jak uczniowie szli i zbierali kłosy, to byli jak co? To byli przechodniowie. A oni mówią o przychodniach, czyli taki, który do nas przyszedł. Przyszedł skądś inąd. Zobaczcie, że Ruta dwa kryteria spełniała. Była przychodniem, czyli przyszła z innego kraju i była wdową. I była wdową. Czyli miała pełne prawo, żeby te kłosy, co zrobić? Zbierać. Ale zobaczcie, jak szła na pole, to mówiła, że będę zbierała kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. Czyli prawo było, ale nie wszyscy je co? Przestrzegali. No bo jak się weszło na pole, to się trzeba było zapytać, czy mogę sobie pozbierać kłosy. I widocznie nie wszyscy na to wyrażali zgodę. Mówi, jak znajdę kogoś łaskę, to będę na tym polu mogła zbierać. I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Czyli widać z tego, że chodziła po różnych polach. I zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należący do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. No, pola nie były podpisane, czyje jest. Ona tak na jedno poszła, na drugie. No, gdzieś ją widocznie przeganiali troszeczkę, no bo chodziła na różne. Aż wreszcie tak się stało, że przyszła na pole Boaza, krewnego Noemi. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Zobaczcie, że za czasów Pana Jezusa, Pan Jezus witał się słowami pokój, czyli Żydzi też się tak witają, szalom. Natomiast w tych czasach również ładnie się witali i ten, który się witał, mówił Pan z wami, a tamci, którzy mu odpowiadali, niech ci Pan błogosławi. Albo to słowo błogosławi również jest tłumaczone, niech ci Pan szczęście. Piękne jakby takie pozdrowienie, niech ci Pan szczęści, no troszkę odbiega od naszego dzisiejszego dzień dobry, niech dzień będzie dobry, a tutaj jest niech ci, nie ten dzień będzie dobry, tylko niech ci Pan szczęści. To w Polsce takie pozdrowienie też się zachowało, ale tylko jeszcze na dole, w kopalniach. Miałem okazję być w zeszłym tygodniu w kopalni, każdy, no chyba tam z dwóch tylko, każdy mówi szczęść Boże. Górnicy jednak nie mówią dzień dobry, na dole, na górze tak, a na dole, ponieważ tam wiedzą, że nie od nich dużo rzeczy zależy, to do dzisiaj pozdrawiają się szczęść Boże. Tak jak to powiedział Boż, jak to powiedzieli pracownicy Boża, niech ci Pan Bóg szczęści. I wtedy, gdy Boż, to przykład, jak ludzie wtedy no, pięknie się z sobą witali. I gdy Boż przyszedł na to swoje pole, od razu zauważył, że jest jakaś inna dziewczyna. Powiedział, czyja to dziewczyna? Widocznie Ruta no, nie była brzydka, skoro od razu mu się rzuciła w oczy i od razu się zainteresował, no skąd ona jest, bo przecież swoich miejscowych to wszystkich znał. A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za żeńcami zbierać i składać chłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy, aż dotąd ani chwilki nie odpoczywa. Czyli widzicie, to jest to, że ona się musiała co zrobić? Zapytać. No i on wyraził zgodę i ocenił ją, że ona no tak nie obija się w pracy, tylko pilnie zbiera. No i powiedział, że to jest właśnie ta Moabitka, która przyszła z Noemi. Wtedy rzekł Boaz do Rut. Wtedy on już, gdy wiedział, kto to jest, podszedł do niej i rzekł tak do niej. Słuchaj, córko moja. No, powiedzmy sobie szczerze, bardzo ładniej powiedział, słuchaj, moja córko. Ale o czym to świadczyło, że no była od niego znacznie młodsza. Potraktował ją jako swoją córkę, czyli musiała być między nimi no, ta pewna różnica, bo raczej równolatkowi nie mówi się, jakby była w jego wieku, że jesteś moją córką. Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pola, aby zbierać kłosy, nie odchodź stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali. A gdy będziesz miała pragnienia, podejdź do dzbanów i napij się z tego, co parobcy naczerpią. Czyli powiedział jej, żeby została na tym polu, że daje jej takie upoważnienie, ale mówi tak samo, że trzymaj się moich dziewcząt i możesz korzystać z tego, co korzystają moi słudzy, czyli no to jak dzisiaj. Jak jesteście w pracy, to jakiś tam napój zimny pracodawca ma zapewnić. Jakieś jedzenie, regeneracyjną zupkę też ma zapewnić. No zobaczcie, że w Izraelu takie zdobycze socjalne już były no te 3000 lat temu, że mieli picie i jedzenie cudzy zapewnione. Ale on mówi, ty nie jesteś pracownicą, ale co? Możesz z tego korzystać. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniła mu się aż do ziemi. I rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka. Zobaczcie, bratosko, te słowa nam dużo mówią. No, żeby przed kimś upaść na twarz i I w ten sposób mówi, skąd znalazłam łaskę w oczach Twoich? Czyli czego się możemy domyślać? Może gdzie indziej tej łaski nie znalazła. I ona mówi, przecież ja jestem cudzoziemka, ja jestem Moabitka. Zobaczcie, braterstwo, to dużo nam mówi. To pokazuje nam, jak się czuje człowiek w obcym kraju, któremu wszyscy wytykają, że jest obcy. Jakem znalazła łaskę w oczach Twoich, chociażem Moabitka? A Boże jej odpowiedział. Opowiedziano mi wszystko dokładnie. Czyli wszystko mu opowiedziano, ale jeszcze dokładnie. Czyli nie to, co powiedział sługa, ale już widzieć, musiał wiedzieć o tej historii wcześniej. Jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, któregoś przedtem nie znała. Czyli on również jakby zauważa, że nie tylko matkę opuściła, ale i opuściła również ojca. Opuściła ziemię i poszła tam, gdzie nigdy nie była. Bractwo, emigrować za chlebem to jest jeszcze zrozumiałe. Ale emigrować z kraju, gdzie jest chleb, do kraju, gdzie się może zdarzyć, że chleba nie ma i bez żadnych perspektyw, bo ona nie miała żadnych perspektyw, nie miała jakiegoś majątku tutaj, tylko pojechała w nieznane, do obcego kraju, do obcych ludzi i musiała jeszcze pracować, będąc na łasce u innych, bo nie miała, nie miała stałej pracy. Nie była sługą, służebnicą. Nie dostała się do nikogo jako służąca, ale zbierała to, co tylko zbywało. Czyli nie miała pensji, nie miała pracy, tylko żywiła się tym, co inni zostawili. A on rzekł, niech ci wynagrodzi Pan Bóg twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do któregoś przyszła, aby się schronić pod jego skrzydła. Jest taki obraz Pana Boga, który ochrania swoimi skrzydłami naród izraelski i wszystkich, którzy potrzebują jego pomocy. Tego obrazu również użył Pan Jezus, aby pokazać opiekę, jaka jest nad narodem izraelskim. Mówi, że ja was zbierałem jak kokosz gromadzi kurczęta. Czyli był to obraz znany i Bóg go użył, że ty przyszłaś się skryć pod skrzydła Pana Boga, więc ja muszę ci to wynagrodzić. A ona rzekła, łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. Zauważmy, braterstwo, co Rut mówi, że Boaz co zrobił, ją pocieszył. Wniosek z tego, że jaki ona miała stan serca? Ona była smutna. Była smutna i być może cierpiała za decyzję, którą podjęła. Być może ona wyobrażała sobie całkiem inaczej ten kraj, do którego szła. Myślała, że idzie do kraju, gdzie żyją dobrzy, bogobojni ludzie. Poznała Boga Izraelskiego, bo widocznie Noemi o niej mówiła i ta rodzina jednak, która była w Moabie, jednak czciła dalej Boga Izraelskiego. I ona poznała tego Boga i myślała, że jak pójdzie do kraju, gdzie są tacy dobrzy ludzie, gdzie ten Bóg panuje, to tam będzie wszystko w samych superlatywach. A przyszła i co? No i spotkała, co spotkała. Możemy sobie tylko wyobrazić, co się działo, ale po jej zachowaniu widzimy, że najlepiej chyba nie było. I powiedziała, że Boaz tymi słowami, którymi się zwrócił do niej, ją pocieszył. To pokazuje nam jeszcze jedną ważną rzecz, że czasami od pieniędzy, od jakiejś takiej pomocy, któremu komuś udzielamy, no bo to jest najłatwiej, powiedzmy, no dać coś, pomóc, jak to mówią dzisiaj, ale ta sytuacja pokazuje, że to nie tylko jest ważne, że dla tej kobiety w tej chwili to, co było ważne, słowo. Może nawet nie słowo pociechy, ale ten gest, że ktoś ją zauważył, że ktoś ją docenił, że ktoś docenił to, co ona zrobiła. I Boaz w tym poszedł jeszcze dalej. Nie tylko z nią rozmawiał, ale gdy siadali do posiłku, to rzekł do niej: podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją krągę w polewce. Przysiadła więc do żeńców, a on podał jej prażone ziarno i najadła się dosyta i jeszcze zostało. To Boaz jej podał jedzenie. Pamiętacie sytuację wiele lat wcześniej, jak Józef z braćmi byli na dworze faraona, jak bracia przyszli do Józefa. Po czym poznać było, że ktoś kogoś wyróżnia? Po czym było poznać? Beniamin, ale co? Porcję dał większą. Czyli jedzenie, podawanie jedzenia, to, że właściciel, że ktoś wyższy podaje komuś jedzenie, to nie tak jak dzisiaj tam coś podać do stołu, ale i dzisiaj te gesty w dyplomacji również są ważne. Kto pierwszy, kto podaje, kto częstuje, kto rękę poda, gdzie kto stoi, i ten gest podania jedzenia Rucie był bardzo ważny, bo wszyscy pracownicy wiedzieli, że to właściciel tej kobiecie podaje chleb. To już znaczyło, że nie, on sobie tylko tak mówi coś, ale on podaje, czyli ją szanuje, ją docenia. I wreszcie czasami i w dzisiejszym czasie potrzeba jest wykonać takie gesty. Potrzeba jest wykonać gest, że kogoś cenimy, że kogoś szanujemy, aby wszyscy o tym wiedzieli. I najadła się i jeszcze jej zostało. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc: niech zbiera też pomiędzy snopkami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i upuszczajcie je, niech sobie zbiera i nie strofujcie jej. Czyli znowu zakazał, żeby jej co zrobić? Nie strofować. Widocznie z tym strofowaniem, a nasza Biblia jeszcze mówi, że ci młodzieńcy, żeby cię nie tykali. Czyli różnie to było. Zbierała na polu aż do wieczora, potem wymuciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Efa, no to taki pojemnik, gdzieś mogło być to 20 do 40 litrów. Tyle nazbierała. Zobaczcie jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wyobraźcie tam sobie sytuację dzisiaj. Jakiemuś bogatemu biznesmenowi w fabryce spodobała się jakaś dziewczyna. Miałby może jakieś zamiary względem niej, to kazałby jej ciężko pracować? No jeżeli by widział, że jest w potrzebie, no to co, wyjąłby, albo ten napisał jakiś czek, albo może jakąś tam udzielił pomocy finansowej. Tak to się dzisiaj robi. Dzisiaj to przyszłaby do niego i: panie właścicielu, no jestem w ciężkiej sytuacji, mam chorą teściową, proszę o wsparcie. Zobaczcie, że tam wyglądało to całkiem inaczej. A wręcz on nie dał jej tej, przecież mógł powiedzieć: tam wiesz, już mamy wymucone dwie miarki jęczmienia, weź sobie i będziesz miała i nie będziesz musiała tutaj biedować. Zobaczcie, tam była inna sytuacja. On mówi: upuszczajcie, ale żeby ona zbierała sama. Tak pierwsze, bo tak mówiło Boże prawo. A drugie, wreszcie to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Są ludzie, którzy lubią wykorzystywać to, że są biedni. I nie lubią pracować. I oni nie mają skrupułów. Oni po prostu chodzą, proszą. Ale najczęściej ludzie biedni wstydzą się prosić. ludzie biedni, bardzo często ich honor nie pozwala im prosić o coś. Zobaczcie, że jeżeli by Boaz jej dał, no to by ona wyszła, że ona o coś prosi. A on pozwolił, żeby nazbierała samemu. Wbrew pozorom człowiek się cieszy, jak coś dostaje, ale bractwo, wyobraźcie sobie, że dzisiaj tu jak stoicie, macie iść i kogoś prosić o jałmużnę. Wyobraźcie sobie, spróbujcie sobie wyobrazić. No nie macie co jeść i dzisiaj no, trzeba iść i prosić kogoś o jałmużnę. No, zaczepić kogoś na ulicy. Łatwo by wam było to? A jeżeli ktoś by znał waszą sytuację i mówił, wiesz, mam akurat taką robotę na popołudnie, czy nie chciałbyś coś za... To całkiem inaczej. Zobaczcie, że to prawo Boże jakby ceniło godność człowieka. Ten człowiek sobie sam na to co? Zapracował. On nie dostawał zasiłku, ale szedł i miał pracę, którą wykonał i to była też praca, nazbierać te kłosy. Bo zresztą wiecie, jak to żyje w rolnictwie, że te pozostałe kłosy, czy pozostałe jabłka, czy grona, czy porzeczki, czy inne, które po zbieraniu pozostaną, to nazbierać to jest już bardzo, bardzo trudno. Ale to był przywilej i Pan Bóg go dawał ludziom biednym. Ale to nie było, że dostawali za darmo, oni sobie mogli sami nazbierać. Już dzisiaj ludzie po iluś tam latach doświadczeń dochodzą, że lepiej jest, jak człowiekowi dać zamiast pieniędzy, to dać człowiekowi zamiast ryby, to dać mu wędkę, żeby sam sobie... Pan Bóg już do tego doszedł bardzo, bardzo dawno, wcześniej od nich. Wróciła do domu. Narzuciła to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co nazbierała, potem jeszcze wyjęła to, co jej pozostało z posiłku i dała jej. Czyli to, co nie dojadła, zawinęła w zawiniątko i teściowej rozwinęła i dała zjeść. A jej teściowa rzekła, gdzie żeś zbierała dzisiaj, gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Ona zauważyła, że coś jest nie tak. Że ktoś na nią zwrócił uwagę. A po czym? No, że nazbierała całą efę. Widocznie, no wcześniej tej efy nigdy nie zbierała, tylko było trochę tego gdzieś tam w zawiniątku. A tutaj nazbierała bardzo dużo, czyli od razu się domyśliła, że ktoś na nią spojrzał łaskawym okiem. I rzekła do niej, niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowi, u kogo pracowała i rzekła, ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej, niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swojego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi, mąż ten jest naszym bliskim krewnym. Jest jednym z naszych wykupicieli. Rzekła Rut Moabitka. Mąż ten powiedział jeszcze do mnie, przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. No i odezwała się więc do Rut. Dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Zresztą właśnie dzisiaj jest czas, dzisiaj jest dzień 50, gdy kończą się żniwa pszeniczne. Pięćdziesiątnica to był czas zakończenia pszenicznego żniwa. I ta historia właśnie o takim czasie mówi, gdy kończą się żniwa. Noemi siedziała w domu, a Rut przez cały czas żniwa zbierała kłosy na polu Boaza. Ta historia, ta część historii wiele nas może nauczyć. Pokazuje nam, jak trzeba się zachowywać w obcym kraju, wśród obcych ludzi, żeby kogoś do siebie przekonać. Noemi, jej mąż Elimelech i dwaj synowie poszli do obcego kraju, gdzie byli Moabici, poganie. jak trzeba żyć, żeby po 10 latach te dwie kobiety, ich synowe, chciały wrócić się do ziemi izraelskiej, do nieznanej ziemi i iść do ziemi, gdzie jest inny Bóg. Jak trzeba żyć, żeby synowa po 10 latach powiedziała: Bóg twój, Bóg, Bóg mój. Ja myślę, że to również jest no pewnie pewna wskazówka dla nas na dzisiejsze czasy. My również nie żyjemy w ziemi izraelskiej, tylko w ziemi moabskiej, gdzie wokoło nas są ludzie, którzy nie wierzą tak samo jak my. I zobaczcie, braterstwo, to jest pewien obraz, jakie świadectwo trzeba wydać, żeby potrafić przekonać kogoś do siebie. I to czasami nie jest tak, że kazaniem kogoś przekonamy, ale Noemi przekonała tą swoją synową własnym życiem. I to jest, braterstwo, chyba najlepsza, jedna z najlepszych metod pokazywania prawdy o Bogu. I Noemi poprzez swoje życie i zachowanie potrafiła przekazać prawdę o swoim Bogu moabskim dziewczętom, z którymi ożenili się jej synowie. Ta historia nam pokazuje też, że dla kogoś, kto jest w potrzebie, trzeba mieć współczucie, trzeba potrafić umieć mu pomóc. Bo nie zawsze danie komuś pieniędzy czy czegoś jest najlepszą pomocą. Czasami on potrzebuje słowa, a czasami potrzebuje, żeby dać mu pracę, dać mu możliwość, dać mu poczucie godności. I pokazuje również to jedną rzecz, że Pan Bóg już wtedy dbał o tych, którzy są w potrzebie, o wdowy, sieroty i przychodniów. Przychodni to obcokrajowcy. Dzisiaj narody starają się nie dbać o obcokrajowców, starają się ich wyrzucać. Nawet czytałem ostatnio, że Izrael, ten kraj, który ma przestrzegać tego prawa, bardzo zaostrza politykę imigracyjną i przeczytałem, że na granicy z Egiptem budują więzienie na 11 tysięcy ludzi, gdzie mają właśnie obcokrajowców, którzy się nielegalnie dostali do nich umieszczać. Natomiast prawo Boże w tych czasach mówiło, że przychodniowi należy się pomoc. Nie było nigdzie, że go należy wsadzać, ale należało mu nawet dać co? Dać pracę. Bresto, widzicie, że ta historia, chociaż dzieje się prawie 3,5 tysiąca lat temu, ponad 3 tysiące na pewno, to jej realia spokojnie dzisiaj moglibyśmy przenieść na pola każdego kraju, czy to gdzieś na pola Lubelszczyzny, czy na pola w Niemczech. I taka sama sytuacja, takie same stosunki między ludźmi panują i dzisiaj. Jest ktoś, kto jest właścicielem, jest ktoś, kto pracuje, są pracownicy. I zobaczcie, że relacje między ludźmi, jak tak popatrzycie, to dzisiaj pozostają również takie same jak wtedy. Jedni patrzą łaskawym okiem, inni mniej. Jeszcze, braterstwo, żeby wam wyjaśnić tą sprawę, jeszcze zanim przed przerwą, jeszcze wam jedną powiem ciekawą historię, która wyjaśnia nam zachowanie człowieka imieniem Boaz. Widzicie, że na innych polach Moabitów czy przybyszy traktowano jak? Troszkę gorzej. Boaz? Dlaczego Boaz powiedział te słowa? Przyszłaś skryć się pod skrzydła Pana Boga i dlatego możesz pracować na moim polu. Dlaczego? Przecież czy on był Panem Bogiem, żeby zapewniać? Przecież to Pan Bóg miał zapewnić, a nie on. Dlaczego on jakby czuł się odpowiedzialny, żeby w imieniu Pana Boga zapewnić tej kobiecie przyszłość? Zapewnić jej byt.
czuł się rodziną.
Może czuł się rodziną, ale wydaje mi się, że on się czuł czymś więcej. Obowiązek zapewnienia jakby bezpieczeństwa, no dzisiaj, na kim ciąży obowiązek, żeby zapewnić wam tu bezpieczeństwo? Kto ma obowiązek zapewnić nam tutaj, że mamy być bezpieczni? No nie, gospodarz. No ale gospodarz to nie ma. Jak przyjdą jacyś zbóje, to gospodarz co? Też tak jak my. Kto ma obowiązek zapewnić? Państwo. Macie rację. Władza. Władza, czyli ma zapewnić obowiązek. Zobaczcie, że on się zachowuje tak, jakby to był jego obowiązek. To był jego obowiązek. A wiecie dlaczego? Bo Elimelech to był nie byle kto. Jeżeli otworzymy ostatni rozdział, to czytamy tak. A to są potomkowie, 18 werset. Peresa. Peres zrodził Chersona, a Cherson zrodził Rama, a Ram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naszona, a Naszon zrodził Salmona, a Salmon zrodził Booza. Czyli teraz ojcem Booza był Salmon, a dziadkiem był Naszon. Człowiek, który... Czy słyszeliście kiedyś takie imię Naszon? Naszon, syn Aminadaba. W Biblii są braterstwo rodowody. My bardzo często te rodowody, to jak czytamy, to pomijamy, bo tam jest dużo różnych takich zagranicznych imion i ich nie rozumiemy, ani nie znamy, z niczym nam się nie kojarzą. Ale one czasami są nam nie na darmo, co jest zapisane, i czasami to jest nam potrzebne. Żeby zobaczyć, co to była za rodzina, to otwórzmy sobie drugą księgę Mojżeszową, 6 rozdział, a werset 23. Druga księga Mojżeszowa, 6 rozdział, a werset 23. I tam mamy opisaną następującą historię. I pojął Aaron, wiecie kto to był Aaron? Kapłan. Elżbietę, Elizabetę, córkę Aminadaba, siostrę Naszonową, sobie za żonę, która mu rodziła Nadabu, Abihu, Elezara i Itamara. Siostra Naszona to była Elizabet, która była żoną najwyższego kapłana. Czyli siostra dziadka Booza to była żona Aarona. Ale to nie koniec. Otwórzmy sobie czwartą księgę Mojżeszową, werset pierwszy, rozdział pierwszy, a werset siódmy. I będzie z wami z każdego pokolenia jeden mąż, który by był przedniejszy według ojców swoich, werset czwarty. Z pokolenia judowego Naszon, syn Aminadabów. Ale żebyśmy nie mieli wątpliwości, to jeszcze przeczytajmy sobie rozdział 10, a werset 14, gdzie jest wyraźnie powiedziane. I ruszali się najpierw tak, jako Pan był rozkazał przez Mojżesza, albowiem ruszała się chorągiew obozu judowych naprzód z chłopami swymi, a nad wojskami jego był hetmanem Naszon, syn Aminadaba. A w innym jeszcze miejscu jest nazwany, jak składali ofiary, gdy składano ofiary, to jest opisane w rozdziale 7, a werset od 12, to i ofiarował pierwszego dnia dar swój Naszon, syn Aminadabów z pokolenia Judy. A w wersecie czytamy tak. Ofiarowały też książęta ku poświęceniu ołtarza onegoż dnia, gdy był pomazany, i ofiarowały książęta dary swe przed ołtarzem. I rzekł Pan do Mojżesza, jeden książę jednego dnia, drugi książę drugiego. I ofiarował Naszon, syn Aminadaba. Czyli dziadek Boaza to był książę pokolenia Judy. W Izraelu nie było króla, czyli najważniejszą osobę to byli księciowie, książęta nad pokoleniami. I takim księciem w Judzie był Nachson, dziadek Boaza. Czyli on słusznie się mienił być tym, który ma zapewnić, bo on był z pokolenia księżęcego. Królowie dawniej, jak dzisiaj do prezydenci, ale dawniej do królowie, książęta, mieli zapewnić ludziom bezpieczeństwo i porządek. Ale, braterstwo, rodowody są nie tylko w Starym Testamencie. Rodowody też są w Nowym Testamencie. I czasami jest tak, że my, jak czytamy Nowy Testament, to żeby go zrozumieć, to sięgamy do Starego. Ale, braterstwo, ale jest czasem odwrotnie. Że żeby zrozumieć Stary Testament, to trzeba sięgnąć do Nowego. I w tym przypadku tak jest, że tej informacji, która jest w Nowym Testamencie, nie znajdziecie w Starym. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział chyba pierwszy. Na samym początku czytamy tak. A Juda spłodził, od wersetu trzeciego, a Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hersona, a Herson spłodził Arama, a Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Nasona. A Nason spłodził Salmona, a Salmon spłodził Boaza z Rahaby, a Boaz spłodził Obeda. Czyli dowiadujemy się jeszcze jedną informację. Jak nazywała się matka Boaza? Jak się nazywała? Rahab. Czy to imię wam coś mówi? Rahab to była ta, która była nierządnicą w Jerycho i która, o której się schronili szpiedzy. I ta, która spuściła czerwony sznur. I ona, gdy zdobyli Jerycho i cała jej rodzina ocaleli, ale nie tylko ocaleli, ale zamieszkali spośród narodu izraelskiego. I ta kobieta była matką Boaza. Rozumiecie teraz, że ona była Izraelitką?
Nie.
Ona też była z narodu pogańskiego. Czyli matka Boaza była też, czyli Boaz rozumiał tą sytuację, jak się czuje osoba obca, bo jego matka, rodzona matka była też poganką, która weszła do narodu izraelskiego. I co jeszcze, braterstwo, ciekawe, jak przeanalizujemy tą sytuację, to gdy zaczniemy się zastanawiać, to prawdopodobnie ten ojciec Boaza, czyli Salmon, to był jednym z tych szpiegów, którzy przyszli do Jerycha. Co by na to wskazywało? Pierwsza informacja, że jeżeli dwaj szpiedzy dobrze powiedzieli, 10 powiedziało źle, a dwaj. Pamiętacie jacy? Jozue i Kaleb. Jeden z był pokolenia z Judy, a drugi z Efraima. I zauważcie, że później już do Jerycha ilu szpiegów? 12 posłali? Tylko dwóch. Ja podejrzewam, że posłali z tych pokoleń, które mówiły prawdę, czyli z Judy i z Efraima. A gdy posyłali szpiegów, to nie posyłali byle kogo, tylko jest werset, jak Mojżesz wybierał szpiegów, to posyłał najprzedniejszych naczelników rodów. No i to by się zgadzało. Salmon był z rodziny, był synem naczelnika, synem księcia, czyli on mógł być tym szpiegiem i wtedy jasne nam się staje, dlaczego on tą Rahab później poślubił, bo to jest zagadkowa sprawa, że nagle książę pokolenia poślubia nierządnicę, jeszcze pogankę. Ale zobaczcie, te rodowody pokazują nam człowieka, kim on był, kim byli jego rodzice, kim byli jego dziadkowie, babcie, kim on był i no niestety to, kim jesteśmy, to nie jest, bierze się samo dzisiaj również z siebie. Nasza rodzina, nasza przeszłość wpływa na nas i świadczy o nas. Czyli to pokazuje, zachowanie człowieka. Czasami, gdy poznamy jego rodowód, poznamy jego życie, poznamy jego rodzinę, to rozumiemy, dlaczego on tak postępuje. Czy teraz rozumiecie, dlaczego Boaz tak postąpił? Dlaczego przyjął ją, powiedział, pod skrzydła Pana Boga się schowałaś i ja ci to muszę wynagrodzić, bo on był księciem, on miał taki obowiązek. I dlaczego nie wahał się do niej tak powiedzieć, bo jego matka była również poganką. Ale braterstwo, nie będę przedłużał, myślę, że drugie dwa rozdziały o tym, co się stało dalej, ale więcej, nie tylko co się stało, ale jakie to jeszcze dla nas ma nie takie moralne, ale również i prorocze znaczenie, to powiemy sobie w drugiej części.
Drodzy Państwo, myślę, że przegrodzimy te dwie części i przerwą.